Dochodowa firma. Podcast dedykowany przedsiębiorcom szukającym sprawdzonych strategii w biznesie, które pozwolą im zwiększyć dochody z wykorzystaniem najnowszych trendów i narzędzi na rynku. Dla tych, co działają pomimo wyzwań, cenią etykę w biznesie oraz swój czas. Cześć, witam Cię ponownie w podcaście Dochodowa firma. Dzisiaj będziemy mówili o temacie, który dla mnie jest niesłychanie ważny z punktu widzenia rozwoju firmy, a mianowicie tego, w jaki sposób automatyzować poszczególne obszary firmy i kiedy. Bo jak popatrzysz sobie tak naprawdę na cały proces budowania firmy i fazy, w których się znajdujesz, możesz teraz być na bardziej zaawansowanym etapie, być może jesteś na początkowym etapie. Natomiast każda z tych faz ma swoją specyfikę i pewnych rzeczy nie opłaca się robić najpierw, zanim nie wydarzą się podstawowe takie rzeczy, które ja to nazywam takim gruntem budowania firmy, zanim właśnie zaczniesz automatyzować. Czyli o co mi tak naprawdę chodzi? Zobacz, w pierwszej kolejności to, co robisz, to zazwyczaj pierwsza faza to jest przede wszystkim zdefiniowanie odpowiedniej oferty, doprecyzowanie grupy docelowej, niszy i zakresu tego, co faktycznie na rynku będzie, jak ja to mówię, potocznie żarło w cudzysłowie. W momencie, kiedy masz zdefiniowaną ofertę, Twoim drugim krokiem będzie zdefiniowanie powtarzalnego procesu sprzedaży. I ten powtarzalny proces sprzedaży będzie różny w zależności od tego, w jakiej branży siedzisz, jak wyglądają kanały dystrybucyjne i które taktyki są faktycznie wykorzystywane do pozyskania klienta, bo na przykład przy ciepłym ruchu, przy tanich produktach konsumenckich to będzie wszystko zautomatyzowane na dzień dobry, jakby z punktu widzenia reklamy, która generuje ruch na zakup produktu, oczywiście z poprzednimi krokami, gdzie jest na początku budowane zaufanie, bo o tym zawsze będę mówiła, że to jest potrzebne, zanim przerzucasz od razu ruch na zakup. Natomiast w momencie, w którym masz tak naprawdę klienta dużego, na przykład korporacyjnego, masz większe wartości transakcyjne, czy nawet jest to klient biznesowy mniejszy, ale te wartości transakcyjne wymagają takiej rozmowy jeden na jeden, to zazwyczaj będziesz zaczynał tak naprawdę od takich zimnych taktyk pozyskiwania klienta, żeby zbudować pierwszy kapitał, zanim zreinwestujesz go w kolejne działania, które na przykład będą już działaniami płatnymi, łącznie z wykorzystaniem budżetu reklamowego. Więc Twój drugi etap, czyli który polega na zdefiniowaniu powtarzalnej sprzedaży, to kolejnym krokiem dla Ciebie będzie skalowalne źródło przychodu, bo jeżeli faktycznie chcesz, żeby firma się rozwijała i żeby nie była ona uzależniona tylko i wyłącznie od Ciebie, ponieważ Ty tak naprawdę będziesz najbardziej wąskim gardłem w tym całym procesie, jeżeli cały czas tą odpowiedzialność z punktu widzenia sprzedaży będziesz trzymał na swoich barkach. Dlatego też, jeżeli masz powtarzalny proces, to możesz bardzo szybko oddać go po rozpędzeniu sprzedaży, ułożeniu tego powtarzalnego procesu pierwszemu sprzedawcy, który do firmy jest rekrutowany. I kolejnym krokiem dla Ciebie będzie, jak już powiedzmy, masz ten powtarzalny proces sprzedaży, masz dobrze zdefiniowany rynek, który faktycznie i grupę docelową, i niszę, i ofertę, którą rynek faktycznie chce i którą jest zainteresowany, to kolejną fazą dla Ciebie będzie, kiedy już masz taki pierwszy rozpęd przychodowy, zbudowanie automatyzacji w obszarach, które bardzo dużo konsumują Twojego czasu, Twojego bądź Twoich pracowników i przez to bardzo dużo Ciebie kosztują jako właściciela firmy. Przejdźmy teraz przez poszczególne obszary. Czyli ja automatyzację, którą bym zaczynałabym od dwóch najważniejszych części biznesu, które generują przychód, czyli od części związanej ze sprzedażą i części związanej z marketingiem. Czyli w sprzedaży zadbałabym o to, żeby moi sprzedawcy w momencie, kiedy mają, i to zawsze robię u siebie w firmach, podam Ci przykład, jak sprzedawaliśmy do Wolf Summita, zanim jeszcze sprzedaliśmy tą markę, to faktycznie mieliśmy różne grupy docelowe, mieliśmy różne produkty, więc ten asortyment był bardzo szeroki. Natomiast i tak mieliśmy zdefiniowane szablony komunikacji na poszczególnych etapach komunikacji mailowej, tak żeby nie musieć ich za każdym razem od nowa odszukiwać. I mieliśmy takie dwie kategorie. Z jednej strony maile, które były mailami takimi rozpoczynającymi kontakt i doprowadzającymi do rozmowy, czy takie zimne maile, ale z drugiej strony mieliśmy też cały asortyment maili, które były używane na przykład po rozmowie telefonicznej, jako reminder, czy jako przypominajka w kwestii follow-upu, czyli kontynuacji kontaktu, czy na przykład mail, który był podsumowaniem po decyzji klienta na zakup. Te wszystkie etapy były skodyfikowane w komunikację, która już była gotowa do wysłania. Czy zdarzało się tak, że faktycznie czasami coś trzeba było dorzucić do tego maila albo coś jeszcze klient potrzebował? Oczywiście, że tak. Natomiast jeżeli widzieliśmy, że często klienci pytają o rzeczy, które się powtarzają, a które nie zawsze muszą być każdemu w mailu wysyłane, bo tylko wydłużają tą komunikację, a im dłuższa komunikacja, tym gorzej zazwyczaj. Więc jeżeli ktoś prosił o dodatkowe dane, na przykład przy Wolf Summitie często to było kwestia po decyzję o przyjeździe, wykupienie jakiejś paczki biletów czy wykupienie sponsoringu, było pytanie, gdzie najlepiej się zatrzymać. Więc automatycznie mieliśmy dodatkowy taki akapit tekstu, który był dokładany do maila, ale też nie musiał być pisany za każdym razem czy gdzieś wyszukiwany, bo każda minuta, którą sprzedawca poświęca na szukanie danej rzeczy, to jest minuta, którą już mógłby wykorzystać na rozmowy. Tak więc w momencie, kiedy miał te szablony zdefiniowane, jasno opisane, to bardzo szybko mógł tą komunikację, nie tylko szablon maila, ale również dodatkowe elementy akapitów dołożyć do tego maila i go wysłać. I dzięki temu, jak popatrzę na przykład na teraz na procesy sprzedażowe u mnie w firmie, gdzie sprzedajemy głównie software połączony z know-how i gotowymi szablonami takimi do pozyskiwania klienta, to mamy wszystko spakietowane. Cała oferta jest spakietowana. Nie bawimy się w ogóle w dedykowaną ofertę, bo taka jest nasza decyzja strategiczna. I w tym momencie u mnie sprzedawca, jak kończy rozmowę telefoniczną, na przykład jest to rozmowa sprzedażowa, bo tutaj działa głównie na ciepłych klientach, czyli pozyskanych z budżetów reklamowych, to on automatycznie to, co robi, to wysyła po prostu szablon maila po rozmowie, który realnie zajmuje mu może kilka sekund, żeby to wysłać. I on automatycznie jest w stanie rozpocząć kolejną rozmowę sprzedażową i nie tracić swojego czasu. I jak popatrzysz na takie automatyzacje w sprzedaży, to z jednej strony to powinny być szablony do komunikacji, ale z drugiej strony na przykład też, jeżeli chodzi na przykład o umowy. Powiedzmy, że w Twoim procesie są umowy i wymagane są do zamknięcia transakcji, to też one powinny być, wszystkie szablony, które są używane, powinny być zdefiniowane w jednym miejscu, opisane odpowiednio, łatwo wzięte do zaadaptowania przez sprzedawcę, a nie, że teraz sprzedawca musi siedzieć i zastanawiać się, co, gdzie i jak ma zmienić i traci kolejne pół godziny czasu, które już mogłoby być zaoszczędzone. Więc tak samo na przykład w kontynuacji kontaktu. Wiadomo, że kontynuacja kontaktu powinna się zawsze odbywać w sposób werbalny, jeżeli proces sprzedażowy wymaga kontynuacji jeden na jeden i wymaga w ogóle rozmowy jeden na jeden, ze względu i na wartość transakcyjną, i na typ klienta, do którego uderzasz, do którego sprzedajesz, to w momencie, w którym mamy tak naprawdę kontynuację kontaktu, gdzie klient nie odpowiada na Twoje telefony, na przykład nie jest responsywny, to taką dobrą praktyką, którą ja u siebie stosuję, to jest zarówno kontynuacja kolejnymi kanałami komunikacji, które dany klient używa, na przykład jeżeli to byłby klient biznesowy, który siedzi cały dzień przed komputerem, no to byłby to i e-mail, i SMS, i być może media społecznościowe określone, na których na przykład jest aktywny. I w tym momencie, kiedy na przykład wiem, że klient nie odpowiada na telefon, to na przykład taka kontynuacja kontaktu w sposób pisany mogłaby być już zautomatyzowana, żeby co kilka dni w odpowiedniej sekwencji, w odpowiednim odstępie taki mail leciał do klienta. Oczywiście pomiędzy tym sprzedawca powinien dzwonić, ale jeżeli nie dzwoni, to ten e-mail leci już automatycznie, on nie musi go ustawiać. Co znowu jest zaoszczędzeniem ileś minut na klienta, czyli ileś w ciągu dnia, co zazwyczaj idzie już w godziny w ciągu tygodnia. Więc jest to naprawdę bardzo duża oszczędność, bo jak sobie pomyślę, że ten czas mógłby być zainwestowany w kolejne rozmowy z klientem, czy pozyskanie, czy doprowadzenie do rozmowy z kolejną osobą, to realnie jest to dochód, który do Ciebie wraca do firmy, nie mówiąc o tym, że sprzedawca też ma z tego tytułu prowizję. Więc wszyscy realnie są szczęśliwi. Dlatego też jak popatrzysz na automatyzację, to również spójrz na elementy takiej pracy jeden na jeden, które normalnie odbywają sprzedawcy, bo uwierz mi, że duża część ich pracy może być naprawdę zautomatyzowana, łącznie z całym początkiem, czyli całą taką interakcją, szczególnie jeżeli sprzedajesz na zimno, to cała ta część właśnie czasu inwestowanego w doprowadzenie do rozmowy, którą jest analiza potrzeb, to zazwyczaj jest największa ilość czasu z perspektywy takich 100% czasu, którego inwestujesz w jednego klienta. Zazwyczaj to początkowa faza bardzo dużo czasu zajmuje w ciągu dnia każdemu sprzedawcy, jeżeli pozyskuje klientów na zimno. Dlatego też kolejnym etapem rozwoju Twojej firmy w momencie, kiedy masz już odpowiedni cash flow, czyli masz odpowiednie przepływy pieniężne i możesz je zreinwestować w kolejne działania, w marketing, bo dobry przedsiębiorca, który rozwija firmę, to nie jest on jakiś przedsiębiorca, który zużywa cały budżet tak naprawdę, który zarobił całą marżę na zabawki, tylko faktycznie, jeżeli chce długoterminowo rozwijać tą firmę, wszystko zależy oczywiście od celu, bo jeżeli ktoś ma cel na poziomie ok, chcę tyle zarabiać, mi to wystarcza i dla mnie to jest ok, no to jest oczywiście jakby jego decyzja, jeżeli on jest z tym szczęśliwy, to takiej osobie dobrze życzę jak najbardziej. Ja raczej patrzę zawsze w taki sposób, żeby ta firma się mogła rozwijać, bo dążę do kolejnych jakby etapów jej rozwoju, co wiąże się też z tym, że tą marżę, którą zarabiam, reinwestowana jest w działania marketingowe, bo im więcej budżetu zainwestuję, tym więcej klientów pozyskam. Więc Kolejnym etapem mądrym, dobrego wykorzystania właśnie swojego budżetu marketingowego jest zautomatyzowanie całego frontu, czyli całego tego etapu interakcji z klientem, zanim on będzie chciał porozmawiać, czy będzie de facto chciał wejść w taką głębszą interakcję z marką. I wówczas tak naprawdę mówimy o procesie pozyskiwania klienta z wykorzystaniem budżetów reklamowych, ale w automatyzacji, tak aby nie przepalać tych budżetów, tylko żeby faktycznie ten klient najpierw zbudował zaufanie, najpierw kupił coś tańszego, zanim de facto zostanie przekierowany na droższy produkt, co pokrywam w innych odcinkach w ramach mojego podcastu. Natomiast zautomatyzowanie tego całego frontu powoduje, że powinien to być od sekwencji reklam przechodzących na stronę lądowania, ze strony lądowania do pobrania kontaktu, z pobrania kontaktu do etapu, gdzie na przykład jest albo wypełniany formularz, albo jest do rozmowy telefonicznej, albo jest kupowany dany produkt, ale to wszystko dzieje się automatycznie, łącznie zautomatyzowaną ścieżką, którą podąża klient poprzez tę stronę lądowania, jak również automatyzacją mailową, czy automatyzacją kolejnych komunikacji w innych kanałach, jeżeli również też się dołożyć do komunikacji mailowej. Natomiast absolutna podstawa to jest komunikacja mailowa. Więc ona absolutnie zawsze powinna być zautomatyzowana, łącznie właśnie z tą sekwencją stron lądowania. I zazwyczaj zaczynasz od takiego jednego lejka, czy od jednego takiego schematu pozyskiwania klientów, który etapowo go zbliża do decyzji o Twoim produkcie. Natomiast w kolejnych fazach to, co robisz, to pracujesz nad tym, żeby tych lejków było, czy jak jeden jest dobrze dopracowany, dobrze działa, to potem opracowujesz kolejne, bo one ze sobą współgrają. One tworzą następnie już w takiej perspektywie bardziej długoterminowej takie drzewo logiczne sekwencji, przez które tak naprawdę klient przechodzi. Bo jeżeli na przykład w danej ścieżce on nie sfinalizował transakcji, to można go wysłać do kolejnego schematu kroków, które ten klient będzie wykonywał, bo ty świadomie go przez nie prowadzisz i komunikacją mailową, i reklamą. I taki klient może trafić na stronę lądowania na przykład dogrzewające, dające więcej wartości, zanim z powrotem zostanie zaproszony do procesu zakupowego. Więc to wszystko może działać nie jeden na jeden ręcznie, czy nie z procesem, gdzie z reklamy po prostu przepalana jest cała masa budżetu, kiedy wysyłana jest osoba od razu do zakupu, ale w sytuacji, w której faktycznie ta automatyzacja u mnie, jak ja sobie policzyłam, to była w stanie doprowadzić do kilkunastokrotności efektów sprzedaży tych samych sprzedawców, dlatego że nie musieli już poświęcać czasu na docieranie do klienta. I ty z jednej strony nie musisz rekrutować kolejnej osoby, wydawać na kolejną pensję, zwiększać tak naprawdę kosztów operacyjnych po to, aby zmaksymalizować sprzedaż, którą robisz, dlatego że dokładasz po prostu kolejne zasoby, tylko zamiast tego popracować realnie nad skutecznością tych osób, które już są i tego po pierwsze, ile czasu poświęcają na przeprowadzenie określonej rozmowy, bo mogą go poświęcać dużo mniej w momencie, w którym tak naprawdę ta część ich pracy jest zautomatyzowana, czyli jeżeli w pierwszej kolejności są zautomatyzowane prace operacyjne już nad całym procesem sprzedażowym, a w drugiej kolejności jest zoptymalizowany cały ten początek czasu, który musi być poświęcony, żeby przeprowadzić albo zimną rozmowę telefoniczną, albo kwalifikację, właśnie zimna rozmowa w sumie jest kwalifikacją klienta. I też szukanie kontaktu, docieranie do kontaktu, skuteczność tak naprawdę też z ilości interakcji początkowych do faktycznie przechodzenia na kolejne etapy procesu sprzedażowego, następnie domykanie jest dużo większa, kiedy ten klient jest z ciepłego ruchu, czyli z kampanii marketingowych, gdzie wiemy, że dana osoba zareagowała na daną komunikację, to jest coś, czego szuka, niż jeżeli są to tylko i wyłącznie działania na zimno, więc automatycznie oszczędność czasu, którą robisz z tytułu zakwalifikowania marketingiem, a nie zimnymi działaniami klienta, a następnie taki klient trafia na rozmowę, powoduje, że i rozmowa jest bardziej efektywna, i czas sprzedawców nie jest stracony, i jesteś w stanie tak naprawdę z tymi samymi zasobami zrobić czasami nawet kilkukrotność obrotu, który już robisz. Więc patrząc na tą automatyzację, czasami jakby obserwuję przedsiębiorców, którzy mówią: a Basia, wiesz co, bo ja docieram do dużego klienta, to u mnie i tak muszą być działania na zimno, albo czasami słyszę rzeczy w postaci takiego stwierdzenia, że jeszcze mnie na przykład nie stać na to, żeby jako przedsiębiorca, tak, jako że nie stać mnie na to, żeby zacząć robić kampanie marketingowe, na razie muszę działać na zimno. I powiem Wam, że zazwyczaj jak to słyszę, i jak dopytam o to, jak wyglądają teraz obroty, jak wygląda sprzedaż, ile czasu poświęcają na obsługę jednego klienta i dotarcie do niego, następnie zamknięcie, to zazwyczaj to, co widzę, to to, że i myśl, która mi się w głowie pojawia, to jest to, że nie stać ich jest na to, żeby tego nie robić. Bo jeżeli firma już ma określone obroty, już ma pierwszą płynność, już ma jakieś górki, które się robią tak naprawdę w miesiącu, to te górki powinny być reinwestowane w skrócenie tego czasu dotarcia do klienta i zamknięcia transakcji i lepsze wykorzystanie tych zasobów, bo realnie jak popatrzysz sobie na obrót, powiedzmy, że jeżeli działasz na zimno i robisz obrót na poziomie 500 tysięcy, A jeżeli zaczniesz inwestować na przykład po kilkadziesiąt, albo może na początku kilka tysięcy, potem kilkanaście, potem kilkadziesiąt w reklamę, czy to będzie tak naprawdę rosło, ale w reklamę w sekwencji właśnie takiego procesu budowania zaufania poprzez sekwencję stron lądowania i zautomatyzowanej komunikacji e-mail, to następnie jesteś w stanie, jeżeli wygenerujesz, powiedzmy, nawet weźmy mniejszą liczbę, pięćkrotnie więcej niż gdybyś wygenerował sprzedając na zimno ze względu na oszczędność czasu i szybsze, większą ilość leadów i bardziej kwalifikowanych, czyli tych potencjałów sprzedażowych, to jeżeli to by było 5 razy więcej, to już masz 2,5 miliona. Tak, no 5 razy 5, 250, to mamy 2,5 miliona zamiast 500 tysięcy. No to jeżeli miałeś określoną marżę tak naprawdę na tym, co robiłeś, mając 500 tysięcy obrotu i zrobiłeś pięciokrotność tego obrotu, oczywiście na początku jest to większy wysiłek operacyjny, żeby to wszystko ustawić, ale jeżeli masz to ustawione i te same osoby, postaci zasobów sprzedażowych, czyli ludzi, którzy sprzedają, robią Ci x razy więcej obrotów w tym samym czasie pracy, który na to mają, powiedzmy to 2,5 miliona, no to zobacz, o ile większą będziesz miał, ile większy masz dochód z tytułu obrotu całościowego, który został wykonany, nawet jeżeli poziom marżowości jest cały czas ten sam, nie robisz tak zwanego początku, czy dołożenia tych tańszych produktów na froncie, czyli na początku interakcji z klientem, żeby zminimalizować koszt pozyskania klienta, o czym mówię w innym odcinku podcastu, to tutaj faktycznie powiedzmy, że nie działasz na samej marżowości, tylko na skali. Jeżeli ta skala jest większa, masz większy dochód z tego tytułu, to bardzo szybko jesteś w stanie go dalej zreinwestować i jeszcze szybciej rosnąć. Więc dlatego ja też mówię, że często jesteśmy tak mocno przyczepieni do tego statusu, według którego funkcjonujemy na dany moment, że ciężko jest nam zobaczyć możliwości, które leżą na wyciągnięcie ręki i które tak naprawdę są cały czas pod naszym okiem, bo my te zasoby już wykorzystujemy, tylko nieefektywnie. Dlatego też ja mocno rekomenduję wszystkim firmom, nieważne czy sprzedają do dużego klienta korporacyjnego, czy do małego i średniego biznesowego, czy do klienta indywidualnego, czy to premium, czy to masowego. Przy masowym de facto nie są potrzebne rozmowy jeden na jeden, jeżeli tańszy, jest produkt tańszy, ale jeżeli ten produkt już jest między 1000, 2000 czy powyżej 2000, to warto mieć zaangażowany proces rozmowy również z klientem. No i wówczas faktycznie ta skuteczność jest niebotycznie większa niż w stosunku, kiedy klient Ty do klienta jako sprzedawca sam potrzebujesz dotrzeć, bądź Twój zespół. Dlatego wracając do tematu automatyzacji, zaczynam zawsze od tych prostszych rzeczy, które są w samym procesie działania sprzedaży, następnie zbudowanie całego procesu automatyzacyjnego w celu pozyskiwania potencjałów sprzedażowych, czyli leadów. W kolejnym obszarze szukam tych automatyzacji w operacjach, w administracji, w rzeczach, które są tym back office'em, czyli tymi zespołami, które następnie obsługują sprzedaż danego produktu czy usługi. W naszym przypadku, biorąc pod uwagę na przykład software z naszym know-how, no to mamy całą część customer success, customer service, czyli działu, który jest odpowiedzialny za wdrożenie i drugiego, który jest odpowiedzialny za utrzymanie. I tam też mamy całą masę rzeczy zautomatyzowanych już na tym etapie. I pomimo tego, że na początku wiele rzeczy było robionych ręcznie, bo jeszcze nie było czasu na to, żeby się na tym skupić, ale w momencie, kiedy poukładaliśmy już inne obszary, równocześnie byliśmy w stanie poświęcić czas na zautomatyzowanie dużej części pracy w Customer Success i Customer Service, która również dała nam możliwość zreinwestowania czasu osób, które są w tych zespołach, w kolejne nowe rzeczy, które dają możliwość usprawnienia na przykład sposobu obsługi klienta, a nie tylko i wyłącznie cały czas na bieżąco obsługiwania tego samego. Podając Wam przykład, w momencie, kiedy kupowaliśmy Evene, dla mnie było, przyznam szczerze, ogromnym szokiem to, że firma, która istniała 10 lat na rynku, nie miała zbudowanego, to jest taka jedna z najprostszych dobrych praktyk prowadzenia firmy software'owej, czyli firmy, która jest SaaS-em, rozwiązaniem jakiegokolwiek rodzaju technologicznym, że nie ma tak naprawdę repozytorium wiedzy w postaci tak zwanych frequent asked questions, czy tak zwanych FAQ-ów w dużym skrócie, czyli listy pytań, najczęstszych pytań i odpowiedzi, które są automatycznie instrukcją, jak daną rzecz wykonać, a zamiast tego przez tyle lat zespół, który był wcześniej, obsługiwał tak naprawdę te odpowiedzi po milion razy, tak w cudzysłowie mówię, milion razy, odpowiadając w trakcie miesiąca dokładnie na to samo pytanie, co dla mnie było totalnie nielogiczne, bo to był bardzo zły sposób wykorzystania zasobów ludzkich, czyli jakby zespołu, który obsługuje tego klienta, zamiast tego, żeby mieć zautomatyzowaną dużą część w postaci faktycznie możliwości wyszukania sobie danego zapytania, znalezienia szybko odpowiedzi, a customer service mógłby się skupić na tym, że jak przypływają nowe pytania, które jeszcze nie są skodyfikowane w ramach takiego repozytorium właśnie najczęstszych pytań i odpowiedzi, żeby douzupełniać to od razu, czyli żeby pracować na tym, aby one były jeszcze lepiej zrozumiałe, lepiej otagowane, łatwiejsze w znalezieniu, czyli coś, co faktycznie podnosi wartość korzystania z tych materiałów, niż non-stop odpowiadania na to samo pytanie, co jest po prostu błędnym kołem i bardzo złym wykorzystywaniem zasobów firmy. Dlatego też taka automatyzacja dużej części tej pracy to była jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobiliśmy po wykupie tej firmy, właśnie żeby ułożyć cały taki proces i materiały edukujące klienta, w jaki sposób technicznie pewne rzeczy zrobić. I tak samo jak planowaliśmy kolejny produkt w postaci nowego software'u, który został wylaunchowany w ramach marki Evena jako Evena Premium, gdzie tu my połączyliśmy software webinarowe do stron lądowania, know-how z całym tym procesem generowania klientów poprzez sekwencję właśnie wykorzystania stron lądowania, automatyzacji mailowej i w połączeniu również z webinarami. I to dla nas było podstawą, że jedna z pierwszych rzeczy, którą musimy zrobić w momencie wypuszczenia tego produktu, to jest przygotowanie właśnie takich materiałów, które będą dawały możliwość klientowi samemu również sprawdzenia, jak daną rzecz wykonać, bądź gdzie będzie mógł znaleźć odpowiedź na swoje pytanie. Więc patrząc na sekwencję automatyzacji, zaczynamy od, jeżeli masz sprzedaż 1 na 1, to ta część sprzedażowa, jeżeli nie masz sprzedaży 1 na 1, tylko sprzedajesz automatycznie, to w części marketingowej, jeżeli masz sprzedaż 1 na 1, to w drugim etapie będzie ta część marketingowa, czyli pozyskania leadów do rozmowy, a następnie przechodzimy do części, która jest związana z procesem sprzedaży, nie sprzedaży, tylko operacji, czyli wykonania tej pracy, która jest po sprzedaży, tak? Czyli z tymi elementami operacyjnymi, żeby znowuż ten zespół, który posiadasz, był w stanie się skupiać na nowych rzeczach, nie tylko cały czas powtarzaniu tego samego, jak również kolejnym etapem to dla Ciebie powinna być automatyzacja również pracy administracyjnej i finansowej, czyli na ile jesteśmy w stanie firmy pewne rzeczy zautomatyzować, czy dużo lepiej ułożyć, aby one wymagały mniej czasu na wykonanie tego samego zadania. I powiem Ci szczerze, że tak jak czasami słyszę, albo jak ktoś ocenia na przykład z punktu widzenia inwestycji dany software pod kątem kosztu, ile on kosztuje, to ja patrzę na to zupełnie inaczej, bo dla mnie, jeżeli ja mogę kupić jakiś software do firmy, który realnie oszczędzi x godzin czasu pracy danej osoby, której ja płacę pensję, ona więcej będzie mogła dzięki temu w ciągu tego miesiąca pracy zrobić, to realnie ten koszt zazwyczaj jest bardzo opłacalny, żeby zainwestować. Dlatego u nas w naszym sprawozdaniu finansowym linia budżetowa, która dotyczy kosztów software'ów i różnego rodzaju rozwiązań technologicznych, mocno waży, bardzo mocno waży, jest dosyć duża, dlatego że nawet jeżeli za dany software do danej osoby zapłacisz kilkadziesiąt złotych, a sumarycznie pensja tej osoby, której wypłacasz, to jest x tysięcy, no to znaczy, jaki jest mały procent kosztów w stosunku na przykład do tego, gdybyś był w stanie zaoszczędzić 20% na przykład czasu tej osoby i dzięki temu ta osoba może kolejne rzeczy zrobić, które leżą w tak zwanym backlogu, czyli cały czas czekają na swoją kolej, bo tego czasu non stop brakuje. Więc zdecydowanie automatyzacja to jest bardzo ważny etap rozwoju i przyspieszenia rozwoju Twojej firmy, więc jeżeli jeszcze tego nie zacząłeś robić, to mocno rekomenduję Ci się tym zainteresować. Jeżeli chciałbyś zobaczyć, w jaki sposób my to robimy, to również zapraszam Cię do naszych materiałów. Możesz nas znaleźć w wielu miejscach, nie tylko na podcaście, ale również mamy dosyć taką aktywną grupę na Facebooku Przedsiębiorcy dla Przedsiębiorców, jak również możesz znaleźć informacje, które publikujemy też w innych kanałach typu YouTube, czy gdzie też mam swój kanał, jak również na Instagramie, czy właśnie tym Facebooku, o którym wcześniej wspomniałam. Więc mam nadzieję, że znajdzie się to na liście Twoich planów do wdrożenia w Twojej firmie. Podziel się informacją zwrotną po tym podcaście. Chętnie zobaczę Twój komentarz, czy ocenę tak naprawdę, co myślisz na temat tych materiałów i do usłyszenia w kolejnym odcinku.